Salon artystyczny.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Wracam do Państwa po urlopowej przerwie. Jest lato, nie da się ukryć. No i dlatego porozmawiamy o lecie z kulturą na naszym Pomorzu Gdańskim w województwie pomorskim. Zatytułowałam tę audycję może kontrowersyjnie, zobaczymy. To znaczy województwo pomorskie kulturalnie, prowincja czy centrum. O tym będą rozmawiać Magdalena Bąbel-Adamowska, założycielka Fundacji Art Formacja 22, promotorka sztuki performatywnej w obszarach muzyki i teatru, współorganizatorka Mara Fest Festival, współzałożycielka Teatru Generacja, pomysłodawczyni wielu inicjatyw, między innymi Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ICTF Sopot, przedstawicielka Sopockiej Rady Kultury i Pomorskiej Rady Kultury.
Dzień dobry.
I mam wrażenie, że ten przydługi wstęp tak, i tak był za krótki.
Aż się zasłuchałam po prostu.
Gdyż Magdalena jest bardzo aktywnie działającą osobą, ponownie jak siedzący koło niej gość Piotr Wyszomirski, dziennikarz, recenzent teatralny, filmowy i muzyczny, redaktor naczelny Gazety Świętojańskiej, aktywista, prosument kultury, jak sam o sobie mówi, ale też reżyser, scenarzysta, współtwórca Fundacji Pomysłodalnia Gdynianin.
Tak, jeśli mogę jeszcze coś dodać, przepraszam. Gdynianin, nie, ich bin Danziger, mieszkam w Rumi, natomiast faktycznie wiele osób kojarzy mnie z Gdynią, nie wiem czy słusznie. W każdym razie także...
Dom tam twój, gdzie serce twoje.
Tam, gdzie tańsze lokale po prostu. Ale też, bo Magda jest w Pomorskiej Radzie Kultury, to myśmy wymyślili Pomorską Radę Kultury i zorganizowaliśmy dwa kongresy kultury pomorskiej i wiele, wiele innych wydarzeń. Prowadzimy też, a na pewno prowadziliśmy bardzo aktywne działania rzecznicze na rzecz środowiska, szczególnie kultury pozainstytucjonalnej.
A dzisiaj będzie okazja, żeby to środowisko i zareklamować, i też skrytykować. No i jest z nami Urszula Koronkiewicz, dziennikarka kulturalna, która pisze o wszystkim, co związane z muzyką, teatrem, literaturą i szeroko pojętą sztuką, miłośniczka popkultury, gdańszczanka z wyboru.
Z wyboru. Dzień dobry.
Słuchajcie, czy waszym zdaniem nasz region, województwo pomorskie, wypracowało markę miejsca, do którego przyjeżdża się specjalnie po ambitne doświadczenia artystyczne? Czy to nadal w sferze marzeń samorządowców, dyrektorów instytucji, animatorów, działaczy i samych artystów?
No. Jestem najstarszy.
Tak, no, no, Piotr, proszę.
Jaki pan? Wszyscy panowie wyjechali do Londynu. To znaczy, ja nie słyszałem takiej ogólnospołecznej dyskusji na ten temat, jaka ma być marka. Tak jak mówiłem, wymyśliłem Pomorską Radę Kultury i tam przez 6 lat próbowałem namówić koleżanki i kolegów, którzy stanowili to piękne ciało, abyśmy stworzyli wizję rozwoju kultury pomorskiej. No nie udało się. Nie udało się tego stworzyć, bo to nie chodzi o badania, które zrobi wynajęta firma za niemałe pieniążki i później z tymi badaniami nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Przypomnę, bo mówimy o Gdyni, kiedyś Artur Celiński miał taki cykl badań DNA miasta. No i robił dla Gdyni. Ale te wyniki nie zostały opublikowane, dlatego że były niekorzystne dla miasta.
Nie wystawiały laurki.
Tak.
A były prawdziwe, tak?
Tak, no myślę, że w dużym stopniu tak. Ja potem miałem do tego dostęp i tak dalej. A Pomorze jest kapitalnym regionem. To w ogóle nie ma co dyskutować. Wszyscy kochają Trójmiasto. Mamy taki brand tylko dlatego, że jesteśmy, że żyjemy. Że słońce, woda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli byśmy chcieli przejść na taki level premium, no to tu już się zaczynają problemy. I ja będę chętnie się włączał, bo nie chcę tutaj zdominować dyskusji, ale chętnie opowiem o kilku inicjatywach, które w tym roku obejrzałem, bo jeździmy jako członkowie fundacji po Europie i Polsce i podglądamy. W tym roku byliśmy na Malta Biennale, drugim Biennale na tej wyspie. Byliśmy w zagłębiu Rury, w którym manifesta będzie w tym roku w 16. I wybieramy się tam. Bardzo ciekawy jest koncept, ale przede wszystkim byliśmy na dwóch festiwalach. Polski, które powinny być punktem odniesienia dla nas, to jest festiwal, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu i w niezwykły interdyscyplinarny festiwal, można powiedzieć, Dominiki Kulczyk, czyli Malta Festival. I o tym będę chciał opowiedzieć w późniejszych moich wypowiedziach, dlatego, że są to bardzo ciekawe punkty odniesienia.
My też mamy swoje międzynarodowe festiwale, także teatralne, no Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski.
Wracając do twojego pytania, to wydaje mi się, że może nie oczekując od, nie wiem, samorządów, które napiszą strategię odpowiednią dla kultury i tak dalej, dzieje się dużo moim zdaniem, bo jest i Twierdza Wisłoujście, jeden z największych festiwali elektro w Polsce, jest Mystic Festival,
dokładnie.
Jest Teatr Szekspirowski, no nie wiem jak to teraz...
Teatr Festiwal.
Tak, jest, wróciły dwa teatry do Sopotu, rozbudowują, jakby widzę cały czas ten program, więc w zasadzie się dzieje, tylko może brakuje takiej, nie lubię tego słowa, ale jednak polityki, która by w pewnych ideach zamykała jakiś program, tak? Żeby nam się ten region zaczął kojarzyć, bo nam się kojarzą poszczególne pojedyncze imprezy. One są na świetnym poziomie, przyjeżdżają tu ludzie, kojarzą sobie je bardzo dobrze i to nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Ale my po prostu mamy chyba taki problem z komunikowaniem tego szerzej, że to jest jakby ten region, tak? Że może, nie wiem, czy Urząd Marszałkowski, czy wręcz Wojewódzki mógłby się pochylić nad tym, żeby zebrać te wszystkie kwiatuszki i zrobić z tego naprawdę piękny bukiet do pokazania. Może to jest droga.
Rzeczywiście, ja tutaj dodam, że się zgadzam i że gdzieś brakuje właśnie tej integracji tych różnorodnych wydarzeń. I skoro został Mystic Festival wywołany do tablicy, to uważam, że to jest jedno z tych wydarzeń, o których możemy powiedzieć, że mamy powody do dumy. To nie jest stricte gdański festiwal, bo robi to Mystic Coalition, czyli między innymi wytwórnia Mystic Production, która gdzieś tę publiczność wierną bardzo zebrała. Natomiast też z własnego doświadczenia wiem, bo jestem bywalczynią tego festiwalu, że rzeczywiście to, że się odbywa w Gdańsku, to przyciąga. Niestety już w przyszłym roku nie będzie w stoczni, ale ta stocznia była czymś, co było tą wartością dodatkową. Ten industrialny krajobraz, żurawie, postoczniowe hale, to było coś, co rzeczywiście... Tak, i zachwycało nie tylko polską publiczność, bo z całej Polski ściągali słuchacze, ale też jest to festiwal, na który szczególnie chętnie przylatują Skandynawowie, Finowie, no i sąsiedzi typu Litwini. Więc jest to taki muzyczny, największy, mam wrażenie, festiwal w tym regionie, który rzeczywiście... Tak, to też, tylko że Mystic jest bardzo sformatowany i on jest dedykowany konkretnej publiczności, więc w tej swojej kategorii jest największy.
Open Air, może ja z kolei dodam, że Open Air, który dzieje się już tyle lat, tak naprawdę wielu osobom kojarzy się bardziej z Kosakowem albo Babimi Dołami, a nie Gdynią i Trójmiastem. To jest.
Ale my mówimy o pomorskiej kulturze.
I mówimy, ale pomorskie mogłyby się tym szczycić. Tak naprawdę jest jeden z największych tak naprawdę w Europie festiwali.
Ale szczyci się chyba.
Tak, jak najbardziej. Przepraszam, że wejdę, bo jedno z największych porażek aktywistów kulturalnych naszego regionu jest przegrana stoczni. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, ktoś nie chodzi o rozdrapywanie ran, za późno, że nie przewidzieliśmy, że nie mieliśmy wizji, że będą chcieli sprzedać, ale fakty są faktami, to ktoś z was w stanie powiedzieć, jaki jest schedule, bo wiem, że teraz pod nóż pójdzie Stocznia Cesarska.
Mleczny Piotr, WL4, Galeria.
Tak. I co dalej? I co zostanie? Bo nikt mi nie jest w stanie tego na to dla mnie ważkie pytanie odpowiedzieć.
To jest bardzo dobre pytanie i nie chciałabym też rzucać słów na wiatr, że tak się wyrażę. Natomiast co będzie z tą stocznią, co będzie z miejscem, które służyło nie tylko właśnie kulturze, ale chociażby integracji lokalnej społeczności, bo rzeczywiście te wszystkie wydarzenia, nawet jeżeli to były bardzo imprezy w ujęciu popkulturalnym, to jednak przyciągały cały region, bo przecież nie tylko Gdańsk.
Nie tylko popkulturalny. Wydaje mi się, że to byłby fenomen na skalę światową. Oczywiście. Gdzie moglibyśmy stawiać przy jakimś rozwoju na imprezy w jednym rzędzie z Burning Man czy Dokumentą i kilkoma innymi najbardziej takimi sztandarowymi imprezami na świecie, bo Gdańsk, ja cały czas powtarzam, Gdańsk to jest fenomen, który ciągle nie jest wykorzystany.
To zgadzam się, tak absolutnie. Jest.
Chociaż jak słyszę Burning Man i wcześniej wspomnieliście o Wisłoujściu, to myślę sobie o aferze techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie.
No to,
Więc może to Wisłoujście nie jest nam potrzebne na twierdzy Wisłoujście, bo tutaj też są głosy, że przecież mamy...
Ale wszystko kwestia zabezpieczenia, wiesz, bo jestem przeciwny temu, czy teraz było w Tczewie na przykład, na bulwarach. Czterech kolesi wpadło z gazem pieprzowym i przerwano od razu imprezę i pan prezydent miasta powiedział, że w przyszłym roku odbędzie się w innej formule. No nie, to jest troszeczkę tak jak z kibicami na meczach piłki nożnej. W krajach cywilizowanych dawno zrobiono z tym porządek, prawda? Są karty meczowe, są kamery i wiadomo, kto dymi, kto nie. U nas cały czas jest to problem. Tak samo organizacja dużych imprez.
Tak jest. Festiwale zawsze będą w jakimś stopniu przeszkadzać przyrodzie, mieszkańcom i wszystkim innym, którzy będą gdzieś się z tym stykać. Natomiast w Wilanowie chyba zaistniała bardziej taka sytuacja, że ludzie byli rozgoryczeni, że wpuszczono dużą imprezę, która zdeptała trawnik, a natomiast mieszkańcom nie pozwalano wchodzić z psami na spacerek, rowerkami się przejechać czy posiedzieć na trawie. Więc dzieją się takie festiwale i one po prostu pokrywają w zasadzie w stu procentach koszty tego, co zostaje zniszczone. Jakby wiadomo, systemowo to będzie jakby wydeptana trawa i tak dalej. Ale nie chciałabym iść taką drogą, że musimy czegoś zakazywać i nie wchodzić do miasta, bo jeżeli olimpiada w Paryżu się odbyła i była pięknie zorganizowana i też wszystkim Paryżanom oczywiście przeszkadzała, to wydaje się, że można z festiwalem też być w środku miasta i czerpać z tych zasobów, które miasto ma, czy to są zasoby architektoniczne, czy nie. No my też z Mara Fest idziemy w takim kierunku elektromuzyki i też czerpiemy jakby z tej sceny Burning Mana i zapraszamy takich właśnie artystów. No dzieje się to w amfiteatrze.
W kurorcie.
Tak, w Sopocie, w amfiteatrze przy Aquaparku. Bardzo bym chciała, żeby takie rzeczy się działy na przykład w Operze Leśnej, ale myślę, że z kolei Opera Leśna jako taka infrastruktura, gdzie bardziej jest podyktowana pod siedzącego widza niż tańczącego, to jest na takie imprezy troszeczkę przyblokowana.
Bo mieliśmy też o turystyce, tak? Teatralnej.
Tak, to zaraz porozmawiamy. Jeszcze ostatnie, bo zbliżamy się powoli do muzycznej przerwy, ale jeszcze ostatnie pytanie, że tak powiem, w tym bloku tematycznym, bo mówicie o to, co widać na pierwszym planie, to te festiwale muzyczne, że my rzeczywiście muzycznie stoimy bardzo mocno i przyjeżdżają ludzie z zagranicy do Polski czy do województwa pomorskiego, żeby uczestniczyć w koncertach czy w festiwalach muzycznych. A co z pozostałymi wydarzeniami? Które jeszcze pozamuzyczne wydarzenia, waszym zdaniem, z naszego regionu, mogą konkurować z tymi z Warszawy, z Berlina, z Wenecji, z Nowego Jorku. I tu mówię, czemu mówię o Nowym Jorku. Bo swojego czasu dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego sprowadziła delegację z Nowego Jorku, taką, z czego była bardzo dumna. To była taka delegacja dziennikarsko-teatralna, która oglądała musical 1989, ale to była wizyta opłacona.
Pani redaktor, to kolejne tematy i tak dalej. Na każdy z nich można by poświęcić całą audycję. Natomiast ja tu chciałem powiedzieć o utraconych szansach, czyli markach, które bazowały na tym, co mamy najlepsze. My mamy, jeśli nie najlepszy, to jeden z dwóch najlepszych teatrów muzycznych w Polsce. I odbyły się jeszcze za czasów dyrektora Korwina 4 edycje w Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni z nagrodami, bo to też pytanie definicji, czy coś, tak jak Wybrzeże Sztuki, jest przeglądem czy festiwalem. Fajnie, że możemy obejrzeć spektakle taniej, ale z drugiej strony brakuje tej omasty w postaci nagród, atmosfery festiwalowej i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy najlepszy teatr muzyczny, impreza się skończyła, bo pandemia i tak dalej. Wróćmy do tego, bo w tym jesteśmy najlepsi. Czy jesteśmy najlepsi w operze? to osobny odcinek powinien nastąpić.
Nie
na
mamy
pewno...
budynku opery przede wszystkim.
Tak, ale dobrze, ale w wielu miejscach na świecie opera potrzebuje skali, pokazuje się na wodzie, na wyspach, w dużych halach, tak jest we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. Z operą mamy problem taki, że do końca chyba nie jest to policzone dla ilu osób, bo to, że potrzebny jest prestiż w postaci takiej perły w koronie, jak opera, fajnie. Tylko i ja jestem za, żeby było jasne, nie jestem jakimś tutaj strasznym hejterem z Gdańsk Strefa Prestiżu. Ale, no nie wiem jak wy, ale ja musiałem wiedzieć, ile to będzie kosztować, kto za to zapłaci i ile to będzie kosztować w utrzymaniu i czy to wpłynie na ogólny budżet kultury w naszym województwie. Bo kiedy mamy, to tylko nawiążę do tego, o czym chciałem mówić dłużej. Z jednej strony Dominikę Kulczyk, która daje grubą kasę, a z drugiej strony u nas takim uosobieniem, oprócz Andrzeja Stremasiewicza, wspaniałego tutaj fundatora i donatora, chyba uosobieniem biznesu jest pan Zbigniew Stanowiecki, który mówi o operze, no Gdańsk powinno być stać. No i ja się dziwnie wtedy czuję, kiedy słyszę coś takiego, bo gdyby pan Stanowiecki powiedział, że okej, namówię pracodawców Pomorza, biznes, żeby wspomógł to, spoko.
I powiedział też, ale... ja daję ten pierwszy milion słynny, tak? Daję ten pierwszy milion, a resztę to już wy zdobywacie.
Ale też trzeba ważne dodać, że pani Kulczyk została niejako wywołana do wzięcia odpowiedzialności za festiwal, kiedy...
Ale to ja dłużej opowiem kiedy, o tym w następnym
odcinku. Tak, kiedy pan minister Gliński zaczął obcinać i wręcz obciął po prostu 100% dofinansowanie
końca,
na Maltę,
tak? Nie do końca tak. Malta była bankrutem. Była absolutnym bankrutem.
Piotr Wyszomirski wspomniał o niewykorzystanych szansach, jeśli chodzi o kulturę w naszym regionie. Zdaje się, że na podstawie porównania mówisz o tym.
Tak, to ja mogę bardzo długo, postaram się skrócić. Zacznę od akcentów polskich. Co roku jeździmy na Malta Festival od ponad 20 lat. Ten festiwal się bardzo zmienił. Już oczywiście za czasów pana Marcińskiego miał różne tam fazy, szczególnie jak się wycofał Lech Raczak jako główny kurator i tak dalej, ale doszło do zapaści i pojawiła się osoba, która nie tylko ma pieniądze, ale wrażliwość kulturalną i wydaje mi się społeczną, ale także taką ogólnoludzką. Oczywiście jest to Dominika Kulczyk, najbogatsza kobieta w Polsce, która uratowała festiwal rangi europejskiej, bo Malta kiedyś miała taką rangę. Tam przyjeżdżali najwięksi, w Castellucci, Fabr, no po prostu wszyscy tam byli. Malta, no to dzięki Lechowi Raczakowi, szefowi przez wiele lat Teatru Ósmego Dnia. I słuchajcie, w ciągu 3 lat Malta wróciła na białym koniu i jest to w tej chwili tak przepiękna impreza, w której jest wszystko. To jest, wprawdzie ktoś może powiedzieć przegląd, bo wcześniej mówiłem, nie ma nagród i tak dalej, ale interdyscyplinarność tego przedsięwzięcia jest niesamowita. Mamy teatr, film, teatr w przestrzeni miasta, co jest oczywiste, a co jest bardzo ważne. Efekt synergii. Kiedy liderem jest największa biznesmena, no to wszyscy chcą z nią być przy niej i tak dalej. W gastronomia, proszę bardzo, kilkadziesiąt lokali, 20% zniżki dla uczestników akredytowanych fety. W Amazon Prime, kuchnia, a nie, można reklamować czy nie?
No już poszło.
Ale to, co mnie się najbardziej podoba, to co także przy kontakcie występuje, synergia instytucji. Teatr Polski, uwielbiam Teatr Polski, ten naród, który ma na frontonie, naród sobie, kapitalny, bo to jest teatr, który powstał ze składek. Te instytucje teatralne mają premiery, wiedzą, że ludzie przyjadą, chcą także wykorzystać ten element, czyli krótko mówiąc, Malta jest jednym wielkim showcase'em miejskim, w którym bierze udział kilkadziesiąt bytów, bo istnieje ta myśl, że chcemy pokazać wszystko, co mamy. Natomiast u nas niestety nie. Powiem coś, co być może, mam nadzieję, będzie kontrowersyjne. U nas ciągle, czy bardzo często obowiązuje syndrom Arka Lechia. Urzędnicy, politycy, rywalizują między sobą. Czasami jest
chcesz
to...
Chcesz powiedzieć mężczyźni.
Wiesz co, troszkę w tym racji, dlatego, że Malta ma hasło no. Pomiłość. No jest to tak niezwykle sfeminizowany festiwal, ale dla wszystkich, naprawdę. Mm-hmm. Tam jest mnóstwo zieleni, mnóstwo przestrzeni miejskich, to jest otwarte i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ale mamy wspaniałe tereny. Tylko potrzebna jest synergia. Skoro nie mamy lidera finansowego, no to chodzi o myślenie urzędników w trzech miastach. Ja powoli zacząłem pewne procesy. Namawiam, żeby...
A mamy trzy prezydentki.
Jeszcze. Namawiam na przykład, od małych kroczków zacznijmy, żeby nagrody teatralne były na przykład przyznawane teraz w Gdyni. A nie, że mamy taki... Bo właściwie mamy dwumiasto, prawda? Gdańsk, co potem w Gdynię. Nie ma przeszkód, może coś uda. W każdym razie...
No Gdynia ma festiwal filmowy.
No właśnie, ile?
Który zabrała Gdańskowi. Bo tak, pierwsze lata po...
Bardzo dawno temu.
Tak, ale to jest już w wolnej Polsce. Kiedy rozpoczęła się reforma samorządowa. Tak. I to Gdynia naprawdę ruszyła. Było słynne powiedzenie, wolne miasto Gdańsk, szybkie miasto Gdynia. Ale ktoś mi powiedział, ja się z nim zgadzam, poczekaj, jak Gdańsk się obudzi, no to odjedzie z piskiem opon. I tak jest teraz. Jest ogromna... potężna różnica między tym, co się dzieje w Gdańsku, a tym, co jest w Gdyni.
Bo ty użyłeś, Piotrze, takiego słowa klucza, wrażliwość. Chyba tego najbardziej nam brakuje, bo cały czas mówimy, też komunikujemy, że trzeba też edukować elity, takie biznesowe elity, żeby zrozumiały, że mają też po części pewną odpowiedzialność za region, ale nie tylko tyle, że będą, nie wiem, dofinansowywać może przedszkole czy drogę, ale też potrzebna jest budowa tej takiej tkanki kulturalnej. I tak jak mówisz, ta synergia, że oni na tym też skorzystają, że...
Ale przepraszam, jest CSR, tak? Czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.
Dokładnie, ale chyba nie do końca to jest mocno akcentowane przy takich rozmowach, może właśnie na poziomie nawet pani prezydent z kimś, tak, że moglibyśmy coś robić dużego. Natomiast ja mam wrażenie, że my jesteśmy troszeczkę regionem tych utraconych szans, tak jak powiedziałaś, Agata, bo i Piotr, bo ja pamiętam tych ambasadorów, jeszcze żyjącego Wajdę, który miał na sercu tak ogromnie, żeby te postoczniowe tereny były zadbane, były takim przekazem wielopokoleniowym do kolejnych młodych ludzi, co się tu wydarzyło, bo wydarzyło się coś nieprawdopodobnego, że z takiego miejsca, ze stoczni, zza takiego muru coś wyskoczyło, co zmieniło po prostu świat tak naprawdę. I mieliśmy tutaj wiele osób, które bardzo chciały coś zrobić, ale nie wiem, czy zauważacie, że zawsze są... te osoby mimo dużego autorytetu, dużego przebicia, jeśli mówimy na przykład właśnie o Wajdzie, niestety ten taki biznes w cudzysłowie Arka Lechia przykrywa wszystko, że panowie idą na mecz, potrafią tam zasponsorować nawet całkiem bardzo duże nagrody, natomiast budzą się, że kultura jest ważna w momencie, kiedy występuje pandemia i nagle to artyści ratują i resetują głowy różnym ludziom.
A w kontekście straconych szans, to ja jeszcze do tego worka dorzuciłabym właśnie stadion a propos Lechii, bo przecież mamy piękny bursztynowy obiekt z naprawdę imponującą widownią. No i trudno się oprzeć wrażeniu, że on jest, przepraszam, ale kompletnie niewykorzystany. Z tego, co też słyszałam, będąc na samym stadionie, to nawet jeśli chodzi o mecze, to gdzieś tam widownia go nie wypełnia w całości, ale to nie do końca o to chodzi. Myślę, że brakuje tutaj właśnie takich wydarzeń, które by przyciągnęły właśnie i na sam stadion, ale też przez to chociażby do Gdańska, co pokazał chociażby koncert Dawida Podsiadło, który wypełnił stadion po same brzegi tak naprawdę. I rzeczywiście było to i widowiskowe, no i też nazwisko oczywiście ciągnęło całe to wydarzenie. No ale też pokazało, że tutaj w regionie jest głód takich i wydarzeń, i koncertów.
A może koordynatorów, koordynatorek z ogromną wrażliwością, ale też z jakby takim zasobem kontaktów.
No i z wizją na pewno taką, co można byłoby tutaj zrealizować i wykorzystać, bo też porównując chociażby Kraków, no to też często słyszę, jak bardzo ten dobór artystów ilościowo i jakościowo też się różni od tego, co, mówiąc kolokwialnie, gra w Krakowie, a co gra tutaj. No tutaj mieliśmy...
Długi temat. Oni mają biuro festiwalowe, które integruje wszystkie wydarzenia kulturalne. Mają Tauron w Arena, która jest z jednej strony największą areną do koncertów Inside, ale też mają no, inne myślenie. Wiecie co jeszcze, jakby no troszeczkę tutaj uprawiamy sport narodowy, czyli narzekamy, ale wydaje mi się, że...
Zaraz będziemy chwalić.
Tak, warto pamiętać o tym, że nastąpiła ogromna zmiana, powstała wielka wyrwa w gdańskiej czy pomorskiej humanistyce. Joanna Puzyna-Hojka, Andrzej Żurowski, Limon, Ciechowicz, Majchorowski, ostatnio Ewa Nawrocka i tak dalej, to oni tworzyli przez kilkadziesiąt lat kulturę i nie ma tej zastępowalności pokoleń. My jesteśmy w praktyce nieobecni w humanistyce ogólnopolskiej. Mamy tylko Brachta Prądzyńskiego, który wszędzie i zawsze i tak dalej. I troszkę mu współczuję, bo musi być wszędzie i zawsze.
Już jest taką maskotką.
Troszkę tak. Wydaje mi się, że można merchy zacząć sprzedawać z Obrachtem. I to też jest ważne. No bo na przykład, słuchajcie, no, Teatr Miejski w Gdyni, który za czasów Joanny Puzyny-Hojki wrócił do festiwalu w Raport. To było przyjęcie, jakby nawiązanie do tego, co było kiedyś we Wrocławiu. Był imprezą naprawdę ważną na skalę ogólnopolską, a jak ja teraz zobaczyłem, jaki jest line-up pokaz. Ja wiem, taka pomostowa wersja i tak dalej, cztery monodramy chyba, czy bardzo małe spektakle, no to troszeczkę się załamałem, ale dlaczego? Dlatego, że po odejściu pewnych osób nie ma środowiska intelektualnego, które może być autorytetem dla teatru czy innych dziedzin kultury w Polsce. Takim wiarygodnym i jakby można powiedzieć autentycznym organizatorem takiego festiwalu jak Raport mógł być Teatr Wybrzeże, bo Teatr Wybrzeże ma pozycję w polskim teatrze. I tutaj nieprzystawalność pozycji Teatru Miejskiego w Gdyni do wydarzeń czy imprez, które chce organizować, jest po prostu ogromne.
Mamy też Księżyc, słuchajcie. Księżyc w Centrum Świętego Jana nad Nadbałtyckie Centrum Kultury. Instalacja Museum of the Moon. Projekt ściągnięty z zagranicy brytyjskiego artysty. Został wypożyczony i przywieziony do Polski w ramach trasy.
Ja mam coś do powiedzenia, anegdotkę. Chociaż występuje w niej osoba, którą nie darzę szacunkiem, mianowicie Woody Allen. Kiedyś na jakimś raucie Obono opowiadał, jak właśnie spotkał się z Woody Allenem po jakimś koncercie i tak... Udało mi. To wyście mieli taką dużą cytrynę na koncercie? Tak. No to jest takie rozumienie kultury, efekt skali, frekwencji. No,
ale przyciąga.
Przyciąga.
I robi dobre wrażenie, piękne. Wydawało się, że...
Ale zapamiętujesz tylko cytrynę.
Że w tym kościele już się wydarzyło wiele i
a
co
jeszcze
tu jeszcze
może,
wymyślić?
Tak.
Natomiast Marta Szadowiak sprowadziła chyba dwie takie instalacje, które poniekąd szokowały bardzo pozytywnie odbiorców, czyli Leśnia i teraz Księżyc. I wydaje się, że kroczenie w tym kierunku, kiedy czasami jednym elementem instalacji możemy wybudzić aż tyle różnych dyskusji, komentarzy, rozmów, pokazuje, że nie zawsze trzeba zbudować wielką wystawę z wielu przedmiotów.
Dokładnie.
Te komentarze to często po co nam to i ile to kosztowało.
Z jednej strony jakby słusznie, no bo ludzie powinni wiedzieć, co ile kosztuje. Powinna być pełna jawność.
Tak, ale z drugiej strony nie wiem,
chciałem skończyć, natomiast mnie zawsze interesuje, co my z tego mamy jako offset dla pomorskiej kultury. A jeden z moich postulatów, i bardzo się cieszę, że Mariusz Bzdęga, dyrektor do spraw kultury, sportu i tak dalej w Gdyni, który jest odpowiedzialny za kulturę, kupił ode mnie pojęcie offsetu. Bo prosiłem go, żeby on w rozmowach z organizatorami dużych wydarzeń, dużych festiwali zawsze coś wywalczył dla kultury gdyńskiej czy pomorskiej i tak dalej. To, co robią festiwale Malta i Kontakt, który potrafi pokazać nie tylko przegląd międzynarodowy, ale to, co się dzieje we wszystkich teatrach w Bydgoszczy i w Toruniu. To jest taki showcase. U nas tego nie ma. Kiedyś festiwal szekspirowski rozgrywał się w całym Trójmieście, w Wejherowie, chyba w Kwidzynie, gdzieś tam.
A teraz w Warszawie. Wczoraj, no właśnie, wczoraj w Warszawie.
Ale ja jeszcze tylko jedno zdanie dopowiem a propos tego, że narzekają, ile to kosztowało i na co nam to wszystko. Ja bym chciała, żeby ktoś zrobił badanie, ile osób weszło do tego kościoła po raz pierwszy.
O, to by
nigdy w
życiu ciekawe.
Nie będąc tam i nie widząc na przykład ołtarza Van den Blocka, wykutego z jednego wielkiego formatu głazu, kamienia, i zaczął się zastanawiać nad tym, jaka była historia tego miejsca. Myślę, że to jest nieocenione i to jest niewycenialne, że wchodzi bardzo młody człowiek, zachwyca się, bo widzi coś niesamowitego, a za moment zaczyna dostrzegać, że to się dzieje właśnie w takiej przestrzeni.
Ale nie wiemy, czy on się zainteresował tym ołtarzem, czy nie. Czy tylko wyjdzie, że duży księżyc.
Ale to ja myślę, Piotr, że prędzej czy później wróci to do niego, bo to sztuka nie przemawia tu i teraz, ale sztuka przemawia w podprogach i znajduje nas w nieoczekiwanym miejscu i nieoczekiwanym czasie naszego życia.
To ja tylko tak może kontynuując tę myśl, bo się z tym akurat zgadzam, ale myślę, że funkcjonowanie takich właśnie instalacji, jak chociażby Leśnia czy Księżyc, no, rodzi takie ryzyko powstania tak zwanego insta-spotu, czyli miejsca, do którego się przychodzi wyłącznie po to, żeby zrobić super fotkę, właśnie pochwalić się, że tam było ileś osób, może właśnie trochę snobistycznie. Ale z drugiej strony myślę, że co z tego, że nie do końca liczy się metoda, ale ten efekt, czyli właśnie nawet jeżeli ktoś tam się pojawi tylko i wyłącznie dlatego, żeby się pochwalić w socialach, to właśnie może z tym opóźnionym zapłonem jakiś proces refleksyjny zajdzie, a może jakaś taka chęć też edukacji kulturalnej.
Okay. Myślę, że z 60% osób będących na Biennale w Wenecji jedzie po to, żeby zrobić sobie relacje.
Zaraz właśnie
porozmawiamy. Tego to ja nie wiem, natomiast ja tylko jeszcze jedną myśl tutaj wrzucić, no fajnie, ale brakuje dla mnie, zgadzam się oczywiście tak dalej, nie będę tutaj walczyć o to, ale brakuje mi takiego myślenia, które by mądrze promowało kulturę pozainstytucjonalną, którą jeśli spojrzymy na to, co się działo na Wybrzeżu i w Trójmieście od lat 50. do połowy lat 90. między innymi, to było najważniejsze, to była esencja naszej kultury. I tak jak ktoś napisał o takim zespole Velvet Underground i napisał recenzję ich płyty. Być może niewiele osób kupi tę płytę, ale na pewno każdy założy nowy zespół.
Magdalena Adamowska wspomniała o Biennale. To ja was zapytam, bo wiem, że część z was wyrusza na Biennale do Wenecji. Po co? Przecież mamy gdańskie Biennale Sztuki.
Chyba właśnie o tym cały czas rozmawiamy, o tym, żeby też horyzonty poszerzać. Zarówno naszych, tych, którzy są u władzy i mogliby je rozciągnąć na tyle, żebyśmy mieli te biennale na przykład pomorskie, które by zintegrowały całe Trójmiasto i byśmy tak buchnęli sobie po prostu wykorzystując różne tradycje od Kaszubskiej przez Kociewie i robiąc coś pięknego. Biennale ma... Biennale oprócz tego, że jakby zasysa najważniejsze trendy z całego świata, pokazuje to, co się w sztuce współczesnej dzieje, to też jest chyba, przynajmniej ja w tamtym roku, dwa lata temu zobaczyłam, że jest też ważnym i mądrym komentarzem czasami do tego, co się dzieje. I nawet jeżeli teraz jest ta taka sytuacja z wpuszczeniem pawilonu rosyjskiego, to on...
Izraela też.
I Izraela, to jednak wybudza to te dyskusje, o które właśnie chyba chodzi. Natomiast Biennale to też jest wielka przyjemność oglądania. tego, co tak naprawdę ludzki umysł może wytworzyć, bo tam jest po prostu nieograniczona ilość tej wrażliwości i tego talentu, który nam się wylewa. To piękna impreza. Ja zachęcam i na pewno w tym roku niedługo, tuż po Openerze, wyruszam.
To jest stuletnia tradycja. Fajnie jest, że my mamy w ogóle pawilon narodowy. Byliśmy jednym z pierwszych pawilonów. Myślę, że warto także wyjechać w przyszłym roku na Dokumenta. To jest festiwal, który od 1955 roku co 5 lat jest rozgrywany, który był prekursorem w ogóle myślenia o festiwalach miejskich. Mianowicie po raz pierwszy zaczęto pokazywać tkankę miejską. Dokumenta rozgrywane jest w kilkudziesięciu miejscach miasta i to jest od 1955 roku. Bardzo namawiam na odwiedzenie z Zagłębia Rury, które w tej chwili jest największym terenem zielonym postindustrialnym. I to, jakie tam idą pieniądze na zamianę kopalni i hut na miejsca kultury, koniecznie pojedźcie do Oberhausen, do gazometru, do Muzeum Rury i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co dla mnie jest bardzo ważne, to brak myślenia o zmniejszaniu rozdziału między interiorem a w centrum. Wykorzystując tę okazję, nie chcę pozdrowić mamy, ciotki i tak dalej, ale zaprosić na Kaszubski Kosmos, który 4-11 lipca będzie grany, 4 w Chojnicach na festiwalu i 11 w Gdyni. Chcieliśmy kiedyś pokazać to na FETcie, ale FETa, mimo tego, że była szansa na pokazanie tego za free, nie była zainteresowana. Dlaczego? Dlatego, że taka prawda, możemy sobie to powiedzieć, jest taka, że duże miasta nie są tak mocno zainteresowane Kaszubczyzną, która dla nich jest obciążeniem. Nie chcę używać używać mocniejszych słów, ale no wstydliwie podchodzą do tematu. Jak muszą, to muszą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie potrafimy wykorzystać tego fenomenu, który leży, pokazać Kaszub jako krainy magiczne. No, ludzie, przecież oni to są od VI wieku naszej ery. To jest rdzenna ludność, no, która wytworzyła ciekawą kulturę. Oby to się nie kończyło na takich filmach jak Czerń na Netflixie, nie wiem, czy widzieliście. No po prostu straszne, po prostu straszne. A mamy przebogatą kulturę, dlatego przychodźcie na Kaszubski Kosmos. Pokazy są darmowe.
Ja myślę, że to jest właśnie ten efekt, wiesz, księżyca w kościele świętego Jana. Jak ktoś obejrzy Czerń, to pomyśli, że może pojechać na Kaszuby, a nóż widelec
i
to
sprawdzić.
Sprawdzę sam, co się tam dzieje. Wszystko, co przyciąga, jest fajne. Wspomnieliśmy tutaj o tym efekcie Bilbao, czyli tych regionach, które były podindustrialne, zaniedbane, z taką właśnie postoczniowe, pokopalniane i tak dalej, zamienione w miejsca kultury. To jest niebagatelne, ogromna działka też gospodarcza. Bo ludzie milionami naprawdę migrują za kulturą, szukają sztuki, dojeżdżają do różnych zakątków.
Tworzy to prestiż miasta.
Oczywiście. Dziś też niedawno, 6 czerwca, otworzyło się muzeum Igora Mitoraja w Pietrasanta. Też maleńka miasteczko.
A jakie hejty na temat Mitoraja. Mitoraj, Duda Gracz, Beksiński są najpopularniejsi polscy artyści, a najczęściej hejtowani.
Tak, ale ja już widzę, jak oczywiście pojadę tam po Wenecji, ale już widzę, że niedługo tam będą migrować miliony ludzi, oglądając przepiękne rzeźby, wystawy, więc to jest niebagatelna siła przyciągania i myślę, że tu Pomorskie ma wiele utraconych szans, ale też wiele miejsc, które może się trzeba odbudować.
Musimy kończyć. Także,
to na część drugą.
Tak, będziemy musieli powtórzyć tę debatę, bo bardzo wiele wątków jest...
Rozwinąć
to spotkanie, tak. Moimi i Państwa gośćmi byli Magdalena Bąbel-Adamowska.
Bardzo mi miło, wszystkiego dobrego i proszę się schładzać, ale nie tracić kontaktu z latem.
Urszula Koronkiewicz.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do usłyszenia.
I Piotr Wyszomirski.
Redaktor naczelny i założyciel Gazety Świętojańskiej, która w przyszłym roku będzie obchodzić 25-lecie. Będzie się działo.
Gratulujemy. Ja się nazywam Agata Olszewska. Bardzo Państwu dziękuję za obecność w studiu. Dziękuję słuchaczom za bycie z nami i dziękuję Patrykowi Szmitowi za zrealizowanie audycji. Dobrej niedzieli Państwu życzę. Do usłyszenia.
Z
Salon Artystyczny.